Mam dzisiaj ogromną przyjemność gościć na naszej antenie psycholog, panią Ewę Gebę z kliniki psychologicznej Mary Aikenhead Clinic przy Australian Catholic University. Witam panią serdecznie.
Dzień dobry.
Rozmawiamy dzisiaj na temat zagrożeń, niebezpieczeństw, które grożą młodym ludziom. Chodzi przede wszystkim o nastolatków, ale nie tylko. Niebezpieczeństw, które potencjalnie mogą czyhać na nich w mediach społecznościowych.
Temat, że tak powiem, jest na czasie i bardzo się dużo o tym ostatnio mówi. Zacznijmy może od tego, że internet, media społecznościowe to nie jest samo w sobie, to nie jest zła rzecz. Jest oczywiście ryzyko związane nie z samą obecnością internetu i dostępem do internetu czy do mediów społecznościowych, ale jak one są używane i jak młodzież jest przygotowana do tego, żeby sobie z tym radzić. Przede wszystkim chodzi o dostęp do informacji, które są niewłaściwe, czy dziecko nie jest, czy młody człowiek nie jest jakby przygotowany do strawienia, powiedzmy sobie, tych informacji. Ilość informacji, które mózg młodego człowieka musi przetrawić, jest niesamowicie ogromna. W tej chwili młody człowiek jest narażony na bardzo dużą ilość tych informacji, które w ogóle musi przetworzyć. I to już samo w sobie jest problemem, prawda? Bo to jest obciążenie jakby dla naszego układu nerwowego. Druga rzecz to jest treść, co to jest za informacja, tak? Czyli to są informacje na przykład, czy obrazy, które pokazują przemoc, czy pornografię, czy jakieś niewłaściwe reklamy. To jest oddzielny po prostu problem, że to są informacje, które są dla młodego człowieka, mogą być po prostu szokujące i powodować jakąś taką reakcję, powiedziałabym nawet traumatyczną. I to na pewno może spowodować podwyższony poziom lęku przede wszystkim i naturalną jakby konsekwencją takiego przedłużonego stanu lęku i stresu jest to, że może wystąpić depresja jako nawet forma takiej obrony przed tym wszystkim. Już przechodząc do tego, jak sobie właśnie radzić z tymi zagrożeniami, jedną z takich ważnych rzeczy jest to, żeby był zawsze ktoś w rodzinie czy wśród przyjaciół, komu dziecko ufa, z kim może porozmawiać i z kim będzie chciało rozmawiać. Wiadomo, że młodsze dzieci, jak mają dobry kontakt z rodzicami, to będą rozmawiać z rodzicami. Wśród nastolatków już następuje ten taki moment, że niekoniecznie chcą rozmawiać z rodzicami, ale zawsze można znaleźć kogoś, czy to jest ciocia, czy starsza kuzynka, czy rodzeństwo starsze, kto może się po prostu być dostępny i odpowiadać na różne pytania i tej młodej osobie dać możliwości przedyskutowania różnych rzeczy. Z tym, że w ogóle jeżeli chodzi o jak sobie radzić z tymi zagrożeniami, to trzeba pamiętać, że to trzeba zaczynać wcześniej, tak? To znaczy nie w momencie, kiedy już dziecko ma lat 15 czy 14, tylko tak naprawdę trzeba zacząć od profilaktyki. Najważniejszą rzeczą jest kontrola jakby rodziców i kontrola dostępu do takich treści, jak dziecko jest dużo mniejsze, dużo młodsze.
Czyli od samego początku, tylko w tym momencie, początku. Kiedy zaczyna coś tam robić na komputerze.
Tak. I tu nawet ostatnio były badania robione na temat tego, że dzieci, które mają malutkie dzieci, powiedzmy niemowlaki, które mają dostęp do iPadów, iPhone'ów, później wykształcają mowę, później zaczynają mówić. Przede wszystkim nie należy traktować takich urządzeń elektronicznych jako tak zwanego zastępczego babysitter, tak? Im później dziecko jest, im później się wprowadza tego typu urządzenia, tym lepiej. W momencie, kiedy już się decydujemy na wprowadzenie, to w zależności od wieku dziecka to musi być stopniowane i oczywiście kontrola rodziców i dostępu musi być uzależniona od wieku dziecka.
Jak mówimy o tym stopniowaniu, to znaczy, ile czasu powinno spędzać?
Ile czasu?
Jakie są pani wskazówki?
Generalnie dzieci, powiedzmy, do trzeciego roku życia mogą śmiało nie mieć dostępu do tego.
W ogóle,
tak? Tutaj mówimy jeszcze o czymś takim, jak w ogóle wpływ tych urządzeń elektronicznych na pracę mózgu i na przykład na kłopoty ze spaniem, bo to jest pobudzanie mózgu w sposób światło, które jest generowane wytwarzane przez te urządzenia ma ten negatywny wpływ. Także generalnie nic nie jest w stanie zastąpić rodziców czytających książki po prostu z dziećmi i żadna elektroniczna książka, czy żaden iPad, czy żaden iPhone nie jest w stanie tego zastąpić. Nie ma też potrzeby, żeby dziecku dawać gry elektroniczne w takim małym wieku. Tym bardziej, że to dziecko w takim od 0 do 3 roku życia nie ma praktycznie, nie ma tych możliwości regulowania emocji, praktycznie żadnych, i czy w bardzo niewielkim stopniu, i dlatego bardzo łatwo się właśnie może uzależnić od takich zabawek. Mhm. Potem, jeżeli patrzymy na dzieci, no wiadomo, zanim pójdą do szkoły, to musi być bardzo ściśle ograniczone naprawdę też im mniej spędza dziecko czasu oglądając telewizję czy na komputerze, tym lepiej. No w momencie, jak idzie do szkoły, wiadomo, że komputer może być bardzo przydatny, jeśli chodzi o
no coraz większość szkół właściwie korzysta z tego podczas czasu, który dzieci spędzają w szkole, do nauki, prawda? Mhm.
Także tutaj, no wiadomo, jeśli chodzi o dostęp do mediów społecznościowych, no to wiadomo, że dzieci już w wieku 12 lat na przykład na Facebooku zdaje się Facebook pozwala na to, żeby od 12 roku życia już mieć swój profil. I co jest ważne, żeby ktoś ze znajomych, czy nawet my jako rodzice, żebyśmy byli przyjaciółmi tego dziecka na tym Facebooku, żebyśmy widzieli, co ono robi, tak? I jakby jest to jakaś też forma kontroli, bo po prostu dajemy dziecku dostęp do tego, ale jednocześnie i to powinno być warunek, no bo wiadomo, że dziecko, dopóki jest uzależnione finansowo od nas i mieszka z nami, no nie ma pieniędzy, żeby sam płacić.
Czyli można go do jakiegoś stopnia, w dużym stopniu kontrolować.
Czyli no tutaj jest kwestia nas jako rodziców, żebyśmy postawili te granice i powiedzieli tak, kupujemy ci telefon, ale tutaj są jakby warunki, na jakiej zasadzie ten telefon będzie używany, tak? A jeżeli dziecko tego nie jest w stanie przestrzegać i łamie te warunki, no to w tym momencie no muszą być konsekwencje jakieś, prawda? Bo w pewnym sensie no to cały czas my jako rodzice jednak jesteśmy odpowiedzialni za to, co dziecko robi. Także dobry kontakt z dziećmi to jest podstawa w ogóle, żeby uchronić przed różnymi innymi uzależnieniami, bo nie uchronimy, nie będziemy trzymać dziecka pod kloszem. Dziecko będzie wyjeżdżać, nawet jeśli u nas w domu nie ma dostępu i mamy dobrą kontrolę nad tym, co dziecko widzi i to wiadomo, że będzie chodziło odwiedzało inne dzieci w innych domach, czy wyjeżdżało razem na jakieś, jakby no będzie narażone na to, że te informacje i tak będą jakąś tam do niego, będą jakoś docierały. Także umiejętność rozmowy, mieć taki właśnie związek z dzieckiem, który jest oparty na tym zaufaniu, na tym, że wiemy, że dziecko przyjdzie, jeżeli będzie czuło, że coś jest nie tak, że ktoś inny te normy łamie, to przyjdzie do nas, i bo będzie czuło, że to jest coś nie tak i będzie miało potrzebę, żeby o tym nam powiedzieć, i wtedy można przedyskutować. Generalnie też zwracanie uwagi na to, żeby dziecko robiło inne rzeczy w czasie pozaszkolnym niż tylko siedzenie na internecie. Tak?
Ile tego czasu dziecku, dajmy na to, do 10 lat, do 12, w szkole podstawowej do 12 lat pozwalamy korzystać z internetu?
Generalnie internet na zasadzie przywileju, nie czegoś, co jest po prostu dostępne wszędzie i zawsze i bez żadnych ograniczeń. Zwykle na zasadzie właśnie, jeśli odrobiłeś lekcję, zrobiłeś wszystko, co miałeś dzisiaj zrobić, jako taka nagroda, naturalna konsekwencja, to jest twój czas, który możesz spędzić na internecie. Jak się generalnie popatrzy na to, jeśli odliczymy czas po szkole, dzieci nasze są w tej chwili bardzo zajęte po szkole, mają różne zajęcia, wracają do domu, jeśli zjemy tą kolację razem, tutaj ważne jest to, żeby rodzina siedziała razem przy stole i rozmawiała. Wprowadzenie zasady, że nic nie jest włączone, żadna elektroniczna zabawka nie leży na stole, to jest też ważne, żeby też nauczyć dzieci, że jest okej, nie mieć właśnie tego telefonu w ręku, że to nie jest tak, że zawsze trzeba mieć go przy sobie, że można spędzić przyjemnie czas i to nie ma w tym użycia właśnie tych... Tak, jak już odliczy się ten czas, który dziecko spędza na robieniu lekcji, na zajęciach pozaszkolnych, na zjedzeniu właśnie posiłku z całą rodziną, na jakiejś rozmowie, to tak naprawdę nie zostaje więcej niż godzina, powiedzmy, tego czasu, który może sobie spędzić grając gry czy właśnie robiąc coś innego. Ważne jest i tutaj z punktu widzenia tak zwanej higieny snu, bo wiadomo, że jeżeli nie ma dobrej higieny snu i dzieci nie śpią dobrze, to ma to bardzo negatywny wpływ
Znaczy
na ich
pobudza,
rozwój.
tak.
I tak, to jest to, żeby nie używać jakichkolwiek właśnie form takich elektronicznych urządzeń przed snem.
A książki elektroniczne? Czytanie z
Do
ekranu?
słuchania?
Nie, czytanie z ekranu, czyli w stylu
No,
Kindle.
generalnie mówi się tak, że wszystko, czytniki te takie, które
Tak.
nie wytwarzają światła niebieskiego, są bardziej bezpieczne, tak, niż takie urządzenia, które
Tak.
wytwarzają. I to nie ma takiego negatywnego wpływu na
Ale generalnie
niepobudzę.
mówiąc jednym słowem, zdecydowanie książka jest zawsze lepsza niż to, co jest na ekranie, jakimkolwiek.
Generalnie książka jako tutaj oczywiście no, ludzie mają swoje preferencje, ale by popatrzeć, książka to nie jest tylko ten tekst, prawda? Jeżeli się popatrzy na książkę, którą się bierze do ręki, to ona ma wagę, daje taką możliwość, no, się ją dotyka, ona
Tak.
pachnie w jakiś sposób. Czyli
Tak.
jest to cały taki,
Te kartki się przewraca, prawda?
dokładnie, to jest coś więcej niż tylko właśnie czytanie tej treści, także myślę, że tutaj szkoda by było, żebyśmy się zupełnie pozbywali i eliminowali książki z życia naszych dzieci, bo myślę, że po prostu będą zubożone.